O 17.30 porozmawiam ze współautorką najnowszego badania poświęconego bezdomności, profesor Ewą Flaszyńską z Uniwersytetu Warszawskiego. A po godzinie 18.00 Światowy Dzień Walki z AIDS. Dlaczego po tylu latach wciąż musimy mówić o profilaktyce, testowaniu i akceptacji?
Najczęściej trafiają do nas pacjenci, którzy odbierają dodatnie wyniki z punktów konsultacji diagnostycznych. Przychodzą do nas przede wszystkim z pytaniem pod tytułem, czy będę dalej żył.
Nie jest to żaden wyrok, ale możliwość stosunkowo spokojnego i długiego życia po wdrożeniu natychmiastowej terapii u osobnika seropozytywnego.
Dlatego ostatnią godzinę popołudniowego spotkania poświęcimy na obalanie mitów związanych z wirusem HIV. A obalać te mity pomoże nam człowiek zakażony wirusem HIV. Z jakimi wyzwaniami, lękami, ale i nadziejami mierzą się na co dzień osoby zakażone i czy polskie społeczeństwo jest tolerancyjne, czy wciąż pokutuje strach sprzed dekad? Na rozmowę jak zawsze zapraszam po 18.30 w imieniu Anny Rokicińskiej, a jeszcze do 17.00 świąteczny stół bez śledzia?
Istnieje ryzyko, że śledź może zniknąć z naszych stołów, ponieważ od lat ulega przeławianiu, czyli jest poławiany powyżej tej zdolności do odradzania się.
Czy to tylko chwilowe zawirowania, czy też może realne zagrożenie? Czy tegoroczne święta mogą upłynąć pod znakiem kryzysu śledziowego? Nad tym tematem pochyla się dziś Olga Bobienko, a jej raport jeszcze przed godziną 17. Święta bez śledzia? Ja protestuję. Nie wiem jak Państwo.
Sheenette
Okonori, 12 minut po godzinie 16. Pan Hubert już zdążył do nas napisać z pytaniem, czy będą dzwoneczki piosenkowe wszak w kalendarzu 1 grudnia. No nie, panie Hubercie, 1 grudnia to chyba jeszcze za wcześnie, ale w sumie w okolicy 6 grudnia, czyli może w piątek, no dobrze, nic nie będę zapowiadać, ale może, któż to wie. Tymczasem 12 minut po godzinie 16 i popołudniowy program zaczynamy od nowych informacji o dotacjach przyznawanych z Funduszu Sprawiedliwości. Po tym, jak Onet poinformował, że wpływ na przelewy pieniędzy miała posłanka PiS Maria Kurowska, polityczka oskarżyła dziennikarzy o posługiwanie się spreparowanymi wiadomościami e-mail, a także grozi dziennikarzom sądem. Tymczasem Onet pokazał nie tylko zrzut ekranu maila, ale także dane oryginalne pliku wiadomości dostarczanej na prywatny adres Tomasza Mraza, czyli głównego świadka prokuratury w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, a sam Tomasz Mraz sprawę ucina krótko. Mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że ten e-mail jest autentyczny. Szanowna pani poseł chyba zapomniała, że używała 2 skrzynek pocztowych. To oczywiście cytat. No to kto blefuje w tej rozgrywce o wiarygodność? Czy maile pogrążą suwerenną Polskę, czy to politycy wygrają batalię? W sądzie to pytanie oczywiście kieruję do Klaudiusza Slezaka, który dzisiaj śledzi tę sprawę. Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo. No na pewno sąd powoła biegłych do ustalenia, czy ten mail, do którego dodarł Kamil Dziubka z Onetu, jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Ale wiele wskazuje na to, że to pani poseł Kurowska mija się tutaj z prawdą.
Już no szczególnie, taki nawet że te 2 skrzynki pocztowe jeszcze wchodzą w grę, prawda, tutaj?
Ale przypomnijmy, o co chodzi. Fundusz Sprawiedliwości to taka portmonetka, portfel, z którego politycy suwerennej, solidarnej wcześniej Polski wyciągali pieniądze na różne cele. A to na zakup różnych wozów strażackich, a to na garnki dla koła gospodyń wiejskich, a to na Pegasusa. Ja cały czas i będę to podkreślał, są to zakupy niewątpliwie ważne, ale nie z tej okazji. I nie tak. Dlaczego?
Nie z tej puli budżetowej.
Nie z tej puli, tak. I nie w ten sposób. Dlaczego z Funduszu Sprawiedliwości? Ano dlatego, że Solidarna Polska została obcięta, jeżeli chodzi o pieniądze z subwencji i dotacji budżetowych. Startowali na jednej liście z Prawem i Sprawiedliwością, ale nie ma obowiązku dzielenia się. I Jarosław Kaczyński postanowił, że pieniędzy mi się nie podzieli. Ale w zamian przymykał trochę oko na to, że Solidarna Polska zarządza Funduszem Sprawiedliwości i z niego finansuje różne działalności, a jakże inaczej polityczne. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.
Czekaj, sam Jarosław Kaczyński. No właśnie, przymykał oko, ale no z drugiej strony pamiętamy ten słynny list do Zbigniewa Ziobry.
I tu właśnie chciałem powiedzieć, że sam Jarosław Kaczyński chyba w pewnym momencie powiedział dość, koniec tego, i wysłał list, który zresztą prokuratura zabezpieczyła przy okazji przeszukań w domach panów Romanowskiego i Ziobry. Panowie, w związku właśnie z Funduszem Sprawiedliwości, 2 panów głównych, którzy tym mieli zarządzać, są obecnie w Budapeszcie. Tu zostali w Polsce, mówię, ziobryści tak zwani, czyli bliscy współpracownicy Zbigniewa Ziobry. I przy okazji prowadzenia tego śledztwa zespołu śledczych numer 2 dociera do, no właśnie, nowych informacji w tej sprawie. A oczywiście dziennikarze też w związku z tym potem do takich informacji docierają, tak jak zrobił to Kamil Dziubka. No i okazuje się, że posłanka Kurowska miała wysyłać maile ponaglające do Ministerstwa Sprawiedliwości, do urzędników, właśnie do tegoż Tomasza Mraza. Tu znowu przypomnienie, to jest ten człowiek, którego przyprowadził na jedno z posiedzeń z sejmowego zespołu Roman Giertych. Mhm. Taki pan ucharakteryzowany, niektórzy się śmieją, że na pana Kleksa. On właśnie tam razem z ziobrystami, właśnie tymże Funduszem Sprawiedliwości zarządzał. Żeby nic się nie wydało, to też przypomnę spotkania na werandzie domu w Jeruzalu, domu Zbigniewa Ziobry, żeby nic się nie nagrywało. No ale ponieważ Tomasz Mraz postanowił zostać małym świadkiem koronnym, to o tym wszystkim opowiada. No i z tych opowieści właśnie wyłania się taki obraz, że jeżeli tylko ziobryści chcieli, żeby gdzieś pieniądze trafiły, no to właśnie wysyłali maile. I tak na przykład posłanka Kurowska właśnie w 20 roku miała pisać, zaraz sobie znajdę ten mail, 24 lipca 20 roku do wspomnianego wcześniej Tomasza Mraza z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości pisze tak, tu będzie cytat. Bardzo proszę, aby żadne umowy z gminami nie były podpisywane bez konsultacji ze mną w powiecie jasielskim i krośnieńskim. Pozdrawiam, MK. Koniec cytatu. MK to oczywiście Maria Kurowska. Czyli co? Ona po prostu miała dysponować na swoim terenie, w swoim okręgu wyborczym, kto dokładnie dostanie pieniądze, a w związku z tym domniemuje się, że będzie się odwdzięczał poparciem politycznym. I w związku z tym oczywiście prokuratura prawdopodobnie jeszcze tego chyba nie wiadomo. W przypadku pani posłanki Kurowskiej będzie chciała postawić zarzuty, no bo stawia w podobno w analogicznych sprawach zarzuty chociażby panu Romanowskiemu właśnie. Jeszcze w piątek późnym popołudniem tutaj w Sejmie odbyła się konferencja. Przyszła pani posłanka Kurowska i Michał Wójcik, też ziobrysta, który wziął w obronę panią posłankę Kurowską i jak słyszeliśmy na tej konferencji prasowej, że on sam ją namówił do tego, żeby posłanka sprawdziła te maile, bo im się to w ogóle nie zgadza. Jak to? Że posłanka pisze maile takie o takiej treści, no więc posłanka mówi, posprawdzałam i faktycznie z Mrazem korespondowała, ale posłanka twierdzi, że nie zgadzają się daty.
Maili, które ja napisałam do pana dyrektora Mraza, to były w 20 roku, raptem było ich 5 i one były w czasie największego kryzysu w moim terenie. Pierwszy to był kryzys pandemiczny, gdzie prosiłam, aby dosprzętowić szpitale, ponieważ ludzie, którzy tam trafiają z COVID-em, mówią, że tam nic nie ma. I zwróciłam się z prośbą, żeby po prostu przekazać pieniądze na szpitale w Jaśle, w Rzeszowie i w Krośnie, bo stamtąd miałam te informacje. I na tym koniec. Potem drugie dwa maile, jakie były, to przy tej wielkiej nawałnicy powodzi, jaka nawiedziła mój region pod koniec czerwca 2020 roku. I wtedy, będąc tam na miejscu i widząc ten kataklizm, stwierdziłam, że kiedy straże ochotnicze, które ratowały tych ludzi, straciły 3 samochody, doszłam do wniosku, że muszę wystąpić, aby wspomóc ten teren. I drodzy państwo, i moja korespondencja z panem Mrazem kończy się 7 lipca 2020 roku. I koniec.
No ale właśnie z tych maili ujawnionych wynika, że miała ta korespondencja być wprowadzona po tymże 7 lipca, bo rzeczony mail, który przed chwilą cytowałem, pochodzi z 24 lipca 2020 roku. Posłanka Kurowska twierdzi jeszcze, ma tutaj jej zdaniem dwa dowody, chociaż nie wiem, czy można to nazwać dowodami. Dwie okoliczności, które mają sprawiać, że posłanka tego maila nie wysłała. Jak sama usłyszysz, pierwszy dotyczy tego, że go nie znalazła w swojej skrzynce mailowej.
No, co nie oznacza oczywiście, że go nie było.
O właśnie, bo przyjrzała i ona go nie zauważyła. Po drugie, zmarł w tym czasie jej mąż. No ale dobrze, zaraz porównamy to także z oświadczeniem, które pojawia się dzisiaj.
Drodzy państwo, bo dla mnie to był bardzo trudny czas. Dlatego, że mój mąż był wtedy bardzo ciężko chory, a 16 lipca zmarł. I ja byłam w tym czasie w zupełnie innym świecie. I dopiero jakąkolwiek korespondencję mailową rozpoczęłam 28 lipca. Gdzieś komuś odbiłam jakąś wiadomość. I drodzy państwo, i to mi dało do myślenia, że przecież to niemożliwe, bo ja wiem, jaki jest stan człowieka po takich przeżyciach. I że ja pisałam takie maile i zaczęłam to drążyć. Okazuje się, nie ma takiego maila. Drodzy państwo, wszystko tu jest. Ja maili nie kasowałam nigdy. I nie kasujcie, drodzy państwo, którzy to słuchacie, bo potem się okaże, że gdybym tych maili nie, gdybym je była skasowała, to bym dzisiaj nie miała dowodu na to. Takiego maila nie ma. Ja go nie wysłałam. A tymczasem ktoś spreparował, podał, zrobił nieprawdopodobną nagonkę na mnie.
Klaudiuszu, to ja mam inne pytanie. A jak piszesz maila, to z reguły pamiętasz, co pisałeś? Do kogo pisałeś? I czy coś napisałeś, czy nie?
Czy po też pięciu musisz... latach, pięciu i pół roku, no byłoby mi trudno, przyznaję. Musiałby to
Myślisz?
Być mail bardzo wielkiej wagi, żebym pamiętał, że jakiś mail 5 lat temu wysłałam.
Okej, dobra. To wycofuję się, bo pomyślałam sobie, że jednak chyba gdzieś by tam człowiek pamiętał, nie? Że napisał to lub owo i nie musiałby sprawdzać.
Czy przy natłoku wszystkich maili bym pamiętał? Pamiętałbym, że pewnie gdzieś tam pisałem, ale jakie to były daty dokładne, to na pewno bym nie pamiętał.
Nie, bardziej sprawdzić. Pytam o treść. Nie. Dat no, to faktycznie. No, tu się zgadzam.
Tu posłanka mówiła, że korespondowała, że wcześniej były, ale że potem one ustały. Tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do tej jednej okoliczności, o której wspomnieliśmy. I pani posłanka też o tym mówi, że w tym czasie zmarł jej mąż. Mhm. To jest dzisiejsze oświadczenie sprzed kilkudziesięciu minut pani posłanki Kurowskiej. Zacytuję. Oświadczam ponownie jednoznacznie, że wskazany e-mail nie został przeze mnie wysłany. Mam co do tego absolutną pewność. Po raz kolejny szczegółowo sprawdziłam zarówno prywatną, jak i służbową skrzynkę e-mail. Wszystkie wiadomości kierowane przeze mnie w tej sprawie pochodziły wyłącznie z mojego prywatnego adresu. Tymczasem jedynie ta jedna kwestionowana miałaby zostać wysłana ze skrzynki służbowej. Nigdy nie wysyłałam takiej korespondencji. Data, forma i okoliczności rzekomego e-maila dodatkowo potwierdzają, że nie mogłam być jego autorką. W czasie, gdy miał on zostać wysłany, przeżywałam śmierć mojego małżonka i byłam całkowicie wyłączona z działalności publicznej. Elementarna logika, doświadczenie życiowe oraz znajomość mojego stylu pisania wykluczają, aby mogła skierować tego rodzaju wiadomość. Tu koniec cytatu. To oświadczenie jest dłuższe, ale ja bym się skupił na tym fragmencie, Kseniu. Przeżywałam śmierć mojego małżonka i byłam całkowicie wyłączona z działalności publicznej. No tyle, że 24 lipca jest dniem posiedzenia Sejmu wtedy. Nie wszyscy posłowie tutaj przyjeżdżają, bo jest to czas COVID-u. Część głosuje jeszcze zdalnie. Sprawdziłem sobie. Na stronach sejmowych można wejść w archiwum i przejrzeć wszystkie głosowania. I pani posłanka lub ktoś za nią, to też należałoby chyba sprawdzić w takim razie, głosował tego dnia. Bo Maria Kurowska widnieje na wszystkich głosowaniach przeprowadzonych 24 lipca, od początku nawet od stwierdzenia kworum, czyli obecności, kto jest, a kto, kogo nie ma z głosujących. Więc nieprawdą jest to, co pisze posłanka w swoim oświadczeniu, że całkowicie zawiesiła w związku ze śmiercią małżonka, no chyba... że komuś udostępniła swój poselski tablet, bo tu trzeba wiedzieć, że posłowie dostają na początku kadencji tablety. I tam mają i mieli możliwość głosowania, teraz muszą przyjeżdżać tutaj, ale w czasie COVID-u pamiętamy, że mieli możliwość głosowania zdalnego i tam też mają, no, mówiąc najprościej, podpiętą skrzynkę służbową. Więc siedząc w domu, pani posłanka mogła spokojnie taki mail ze skrzynki z domeną sejmową wysłać. To właśnie z tej skrzynki ten mail 24 lipca miał się pojawić. To właśnie wszystkie pliki dotyczące tego maila też dostał Onet i to właśnie te pliki przeanalizował. Z jakiej domeny wyszedł, czy inne systemy pocztowe sprawdzały, czy jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, jakie to były godziny, ile to trwało. I z tej analizy wynika, że ten mail jest prawdziwy i wyszedł ze skrzynki przypisanej do posłanki Kurowskiej. Jak mówię, teoretycznie jest taka możliwość, że posłanka oddała swój tablet na głosowania i na napisanie tego maila. Ale zdaje się, że głosowanie za kogoś jest przestępstwem. Więc tu chyba posłanka, jeżeli tak, to popadłaby w dodatkowe tarapaty, gdyby się okazało, że tak zrobiła i komuś tenże tablet do głosowań udostępniła. Jakub Stefaniak, czyli wiceszef Kancelarii Rady Ministrów, prezesa Rady Ministrów, komentował tę sprawę tak.
Nie chciałbym iść drogą PiS-u, bo to PiS przez 8 lat swoich rządów głównie stawało powyżej sędziów wymiaru sprawiedliwości i wydawało wyroki, polityczne wyroki. Tą sprawą powinny zająć się odpowiednie instytucje, odpowiednie służby, powinna zająć się prokuratura. Jeżeli potwierdzą się te doniesienia o tym, że były naciski na urzędników, że było jakieś, nie wiem, dzielenie funduszy pod stołem i kierowanie się nie dobrem obywateli, a dobrem wyborczym, no to powinna ta pani jej kamraci ponieść konsekwencje. No natomiast ta sprawa jest kuriozalna i tak naprawdę zaczyna mi już trochę chyba być szkoda tej pani, jak patrzę na to, jak się wije, jest chyba podpuszczana przez swoich nieco sprytniejszych, delikatnie mówiąc, kolegów z partii, no bo nawet jeśli ktoś skasuje ze swojej skrzynki maila, to nie znaczy, że zostanie to wymazane z pamięci serwerów. No, być może ta pani o tym nie wie.
Oczywiście koledzy z partii posłanki Kurowskiej, tutaj będzie Łukasz Mita, twierdzą, że to wszystko jedna wielka ustawka i mistyfikacja. Wersji jest kilka, albo to dziennikarze z tego złego Onetu, albo ktoś wkręca dziennikarzy, albo jakieś preparuje maile, żeby tylko posłankę Kurowską, świetną posłankę, przecież utopić, tu, jak mówi Łukasz Kmita.
Na dzisiaj środowisko związane z Zbigniewem Ziobro przedstawiło moim zdaniem wiarygodne argumenty, że ten mail jest spreparowany i że dziennikarz Onetu został wprowadzony w błąd. No może Onet się przyzna, uważam, że to jest chyba najlepsza droga, a być może to służby coś sprokurowały. Trzeba tą sprawę na pewno wyjaśnić. Wydaje mi się także, że ta zapowiedź zgłoszenia sprawy do sądu to będzie wszystko wyjaśniało. No, jestem przekonany, że pani poseł Kurowska absolutnie działała w granicach prawa, zgodnie z prawem, ale oczywiście każdy z nas, nawet obowiązkiem posła, jest zabieganie o rozwój swojego regionu.
No i właśnie tak tłumaczą to też posłowie PiS-u, że przecież zabiegała o swój region. No tylko już to wyjaśniliśmy, że to nie tak wygląda zabieganie o swój region.
A co na to Onet?
No Onet utrzymuje i Kamil Dziubka utrzymują, że mają dowody właśnie na to, że mail jest prawdziwy i widzieli te dowody, że nie ma co do tego wątpliwości. Sama posłanka zapowiedziała złożenie tej sprawy, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, że ktoś preparuje maile przeciwko posłowi Rzeczypospolitej Polskiej. Więc prokuratura też się tą sprawą ma zająć, chociaż jak rozumiem, gdzieś w tej logice to prokuratura miałaby preparować maile, które przekazuje dziennikarzowi i teraz prokuratura ma sprawdzić, czy przypadkiem nie... No właśnie.
To już, wybacz, no kupy się nie trzyma żadnej. No dobrze, ale w każdym razie sytuacja zmierza w kierunku sali sądowej, jeśli dobrze rozumiem, gdzie prawnicy teraz obu stron będą musieli przedstawić dowody na potwierdzenie lub zaprzeczenie autentyczności korespondencji.
No tak, na to wygląda. O ile oczywiście posłanka na ten krok się zdecyduje.
No tak, bo zapowiedzi nie zawsze idą w parze z czynami tego nas.
Często
już
są tak, tak bardzo mocno buńczuczne, a potem...
No cóż, państwo chyba nie do końca wierzą w te tłumaczenia pani posłanki. Pan Hubert napisał, można się nauczyć od posłów i posłanek iść w zaparte. Nie było mnie tam nic, nie wiem, nie znam się, nie wiem jak włączyć komputer, nie mówiąc o wysłaniu jakiegoś tam maila. No i mniej więcej wszystkie komentarze w tym samym duchu. A jak było, no to czas zweryfikuje to. Pytanie tylko, czy w jakimś krótszym terminie, czy dłuższym? Dłuższym?
Tak coś czuję, niestety.
A zatem ciąg dalszy nastąpi. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
16:30 na naszym zegarze, a to oznacza, że za chwilę zajrzymy do prognozy pogody. On the other end of the line, Midas. Yeah. To jeszcze się Państwo zastanawiają przy okazji historii, którą opowiadał Klaudiusz, czy pani Kurowska wybrała już destynację, czy Białoruś, czy Węgry. Między innymi pan Maciek zadaje takie pytanie. To jeszcze trochę czasu minie, panie Macieju. Tak coś czuję.
Pogoda.
Znając oczywiście możliwości naszego wymiaru sprawiedliwości. 16.33, no to zgodnie z obietnicą zaglądam do najnowszej prognozy pogody. Za nami prawie pierwszy grudniowy dzień z pogodą chyba bardziej listopadową, bo niemal cały dzień był pochmurny, deszczowy, rozpogodzenia pojawiały się tylko w Polsce zachodniej. Na termometrach, no też bez szaleństw, od 1 do 5 stopni w Polsce północnej, 2 stopnie w Polsce centralnej, podobnie na południu. Najcieplej dziś w okolicach Zielonej Góry było, w najcieplejszym momencie dnia 6 stopni, a kolejne dni, czyli jutro i pojutrze, będą do siebie bardzo podobne, choć w przeciwieństwie do dziś będzie nieco więcej pogodnego nieba. Od 2 do 4 stopni w Polsce północnej, 3 stopnie w centrum, 5 na południu, a w środę najcieplej ma być na Rzeszowszczyźnie z temperaturą do 7 stopni, a na pozostałym obszarze od 2 do 5 stopni. Tyle w pogodzie teraz, a już za chwilę pomówimy o tym, że być może zdobycie śledzia na święta Bożego Narodzenia będzie sporym wyzwaniem. Dlaczego? Proszę zostać z nami. The Hives i 16.37 na naszych zegarach. Miałam Państwu zapowiedzieć właściwie temat, z którym za chwilę się będziemy mierzyć, a chodzi oczywiście o braki w dostawach śledzi. Tym tematem dzisiaj się zajmuje Olga Bobienko i na połączenie z Olgą cały czas czekamy, ale w międzyczasie do naszego studia weszła matka nadredaktorka, redaktor naczelna Magda Jeton. Nieco smutna, muszę Państwu powiedzieć, bo dzisiaj naprawdę nie ma co